Narodowe Radio Białoruś. Zostańcie z nami.
Wiadomości na falach Radia Białoruś.
Witam wszystkich słuchaczy na falach Radia Białoruś. W studiu Jerzy Guźmicz. Słowiański Bazar w Witebsku to największa i najważniejsza polityka państwa białoruskiego. O tym prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka powiedział podczas uroczystego otwarcia 34. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Słowiański Bazar w Witebsku. Na tym polega cała nasza polityka. Mówi się, że Słowiański Bazar jest poza polityką, nie to najważniejsza polityka. To źródła tej polityki, którą my, głowy państw, nie tylko słowiańskich, jak już widzimy, narodów, będziemy realizować. Od tego wszystko się zaczyna. Dlatego jest to wielka polityka. Bez ksenofobii, bez żadnych uprzedzeń, uczciwie i otwarcie podkreślił szef państwa. Ambasador Białorusi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Igor Biały wręczył list ujrzytelniający prezydentowi Zjednoczonych Emiratów Arabskich szejkowi Mohamedowi bin Zayedowi Al-Nayanowi. O tym poinformowano w białoruskiej misji dyplomatycznej. Podczas uroczystej ceremonii został podkreślony przyjazny charakter stosunków między krajami. Strony umówiły harmonogram przyszłych kontaktów, sytuacji w regionie oraz poszerzenie współpracy handlowo-gospodarczej. Z inicjatywy strony turkmeńskiej odbyła się rozmowa telefoniczna minister spraw zagranicznych Białorusi Maksima Ryżankowa z wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych Turkmenistanu Reszytem Meredowem. O tym poinformowano w służbie prasowej białoruskiego MSZ. Dyplomaci omówili aktualne kwestie białorusko-turkmeńskiej współpracy oraz sytuację międzynarodową i regionalną. Szczególną uwagę zwrócono na 3. Międzynarodową Konferencję ONZ poświęconą krajom bez dostępu do morza, która przyjdzie w Turkmenistanie na początku sierpnia tego roku. Według szefa białoruskiego resortu spraw zagranicznych ta konferencja wywołuje poważne zainteresowanie Białorusi, ponieważ kraj nieposiadający dostępu do morza boryka się ze wszystkimi wyzwaniami charakterystycznymi dla innych państw znajdujących się w podobnym położeniu geograficznym.
Słuchają państwo Radia Białoruś.
Drodzy słuchacze, przypominamy o możliwości kontaktowania się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej. Zapraszamy do pozostawienia swoich uwag, opinii, komentarzy w księdze gości. Do zobaczenia na www.radiobelarus.by.
вверх и шалех, это нас покидает в осень. Есть нечто вечное у этой смерти повольной. В гармонии низкого неба, в гармонии мокрых полю, легкости тень не з'явится у тяжким надворье. Сховая от светла свою постать, от свету свой бой. Нелегкая доля час свой чекать год за годом. Кропли, як слезы, на тварах людей. Шорох дожжу, развитальная ода. В твоих вачах застается сполох, незабывный след отдышал шага лета. Демоны голых равнин справляют журбаную тризну. Это свято. Землю узрываючи пальцами, прорастаю кореннями древ. И становлюся одним силуэтом вышинных. Одыходить природа, как забыться покутливым сном. Ее обучение уже станет справой для Иши. Але сховай от светла свою постать, от свету свой боль. Жорсткая доля час свой чекать год за годом. Кропли, як слезы, на тварах людей. Шорох дожжу, развитальная ода. В твоих вашах застоятся сполох, незабывный свет отдышал шага лета. Демоны голых равнин справляют журбанную тризну. Это свято. Великих дождей.
Лято на радіо Білорусь.
Мірський замок є одним з візитовок Білорусі. Сельветки та й будовлі можна побачити на білоруських відокувках, календажах, пам'ятках. Високі башти зі стрільницями, стіни у грубощі 2 метрів. Мірський замок навіть зараз задіє свою потенгу, ляконічністю і гармонію з оточуючою природою. Знищений в 16 віку, цей унікатовий забиток пережив лічні війни, став святком різних епок і поєднав в собі різні стилі архітектонічні. Мірський замок прочоловіче заховує для наступних поколінь сліди прошлості, зрештою, як і ціла Білорусь. Згодні з легендами, замок в містечку Мір існяв у непам'ятних часів, а збудований został przez таємничих моцарзів. Їм дужий тут прибиваш, тим більше хочеш увірити лічним місцевим поданням, черпати натхнення зі старожитності. Ніц дивного, що Мірський замок увільбяє особи творче. Не випадково під його мурами щорічно відбуваються турніє рицарські і фестивалі музичні. В 2000 року Мірський замок został вписаний на лісти світового дідіцтва УНЕСКО. Власне тут дух історії є вичувальний на кожному кроку. Запрошуємо на Білорусь.
Witam wszystkich słuchaczy w studiu Jerzy Kuźmicz z programem Zapraszamy na Białoruś. Dziś odwiedzimy białoruskie katolickie sanktuaria maryjne. Na terytorium Białorusi są liczne świątynie, w których Najświętsza Maria Panna doznaje czci w koronowanych obrazach. Najbardziej znany jest obraz Matki Bożej Opiekunki Białorusi w Sanktuarium Narodowym w Włocławiu w archidiecezji mińsko-mohyleckiej. W katedrze Mińsku znajduje się obraz Matki Bożej, podarowany przez papieża Jana Pawła II i koronowany z jego woli. Na terenie diecezji mińskiej czczone są kolejne dwa koronowane wizerunki Marii, Brześciu i Łochiszynie. W roku 2005 w Grodnie dokonano koronacji obrazu Matki Bożej Kongregackiej. Wszystkich wymienionych koronacji dokonał jego eminencja ksiądz kardynał Kazimierz Świątek w więzieniu obozów stalinowskich, uznany przez Kościół za świadka wiary Fidei Testi. 22 sierpnia 2009 roku koronacji Matki Bożej Brasławskiej Królowej Jezior dokonał kardynał Joachim Meissner, metropolita Kolonii. Rozpoczniemy naszą podróż od Włocławia w rejonie miadziolskim na Mińszczyźnie. Włocław to miasteczko nad rzeką Serwecz, założone przez króla Aleksandra Jagiellończyka w 1504 roku i podarowane Bernardynom Wileńskim. W 1858 roku klasztor skasowano, a w 1864 jego budynki przejęło wojsko carskie. Rozebrano je w końcu XIX wieku. Kościół pobernardyński pod wyzwaniem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zbudowany został powstał w latach 1767-1783, prawdopodobnie według projektu Józefa Fontany w stylu późnego baroku. W okresie powojennym był nieprzerwanie czynny. Jest to jeden z najmniejszych kościołów i najważniejsze sanktuarium maryjne na Białorusi, a także jeden z najcenniejszych zespołów sztuki barokowej. Budowla trójnawowa na planie krzyża łacińskiego z imponującą, bardzo rozbudowaną fasadą szerokości ponad 50 metrów i dwiema trójkondygnacyjnymi wieżami zwieńczonymi hełmami. W dolnej kondygnacji fasady szeroki portal dekorowany pilastrami. Nad nim półkoliste okno i balkon z kutą balustradą. Całość wieńczy ozdobny fronton parawanowy. W ramionach transeptu i lewacji tylnej wolutowe szczyty. Nawie główne sklepienia kolebkowe w bocznych krzyżowe. Wnętrze zdobione jest późnobarokowymi freskami z 1780 roku, m.in. 9 iluzjonistycznych ołtarzy, postacie 12 apostołów, 14 stacji drogi krzyżowej. Klasycystyczny ołtarz główny z lat 1784-1790 z cudownym obrazem Matki Bożej z końca XVI wieku. Przy prezbiterium duża kaplica świętej Barbary, wcześniej kościół bernardyński. 1633-1643 włączony następnie w obręb nowej świątyni. W niej wspaniały barokowy ołtarz czarnego drewna z 20 złoconymi rzeźbami z połowy XVII wieku obrazem ukrzyżowania. Zwracają uwagę klasycystyczna ambona i barokowy prospekt organowy, a w nawach bocznych obrazy ukrzyżowania świętego Kazimierza, świętej Barbary, świętego Franciszka, świętej Rodziny oraz Chrystusa u słupa. Według tradycji cudowny obraz został w 1598 roku ofiarowany wojewodzie mińskiemu Janowi Pacowi przez papieża Klemensa VIII. Po śmierci wojewody w 1610 roku otrzymał go jego kapelan ksiądz Izaak Sołokaj, później proboszcz w sąsiadującym z Błusławiem Dołchinowie. 3 lata później przekazał on obraz Bernardynom, którzy umieścili go w ówczesnym drewnianym kościółku. Wkrótce wizerunek zasłynął cudami i ciągnęły do niego liczne pielgrzymki. Główne uroczystości przypadały w dniu niebowzięcia Najświętszej Małej Panny 15 sierpnia. Później przeniesiono ją na Święto Nawiedzenia 2 lipca. Według legendy w drugiej połowie XVIII wieku obraz trzykrotnie sam wychodził przed drzwi kościoła, domagając się nowej, większej świątyni. Kult Matki Bożej Błusławskiej pozostawał bardzo silny zarówno w czasach zaboru rosyjskiego, jak i w okresie międzywojennym. Po ponad półwiecznej przerwie w 1992 roku wznowiono uroczystości. Obecnie co roku, w dniu 2 lipca, do Błusławia docierają pielgrzymki nie tylko z Białorusi. 2 lipca 1998 roku obraz Matki Bożej w Błusławiu został koronowany papieskimi koronami przez kardynała Kazimierza Świątka. Kolejnym punktem naszej dzisiejszej podróży będzie Sanktuarium Matki Bożej Trokielskiej, co w rejonie Woronowskim na Grodzieńszczyźnie. Kościół katolicki pod wyzwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokielach został zbudowany w 1809 roku. Zamknięto go w 1938 roku, zwrócono wiernym w 1985. Jest to jeden z najbardziej znanych sanktuariów maryjnych na Białorusi. Corocznie w dniach 12-13 lipca ciągną do niego tysiące pielgrzymów. Drewniana świątynia na planie prostokąta z trójbocznie zamkniętym prezbiterium i dwiema zakrystiami nad dachem kupolasta wieżyczka. Obok dwukondygnacyjna drewniana dzwonnica. W ołtarzu głównym wisi łaskami słynący obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, adorowany przez świętego Kazimierza. Ten obraz został koronowany papieskimi koronami 5 lipca 2009 roku przez kardynała Kazimierza Świątkę. Sanktuarium Matki Bożej Trokielskiej jest starannie utrzymywane. W ostatnich latach wzniesiono nową plebanię oraz ołtarz polowy. Pierwszy kościół katolicki fundował w Trokielach w 1500 roku Marcin Gasztołt. Słuchają Państwo programu Zapraszamy na Białoruś, prezentacji Jerzego Kuźmicza. Dzisiaj podróżujemy po sanktuariach maryjnych. A teraz jesteśmy w Łochiszynie rejonu Pińskiego na Brzeszczyźnie. Jest to dawne miasteczko w powiecie pińskim, położone na tzw. Zachorodziu, niegdyś siedziba starostwa. XVII wieku należało kolejno do Radziwiłłów i Ogińskich, później do Lubeckich. W 1643 roku król Władysław IV nadał osadzie prawa miejskie oraz herb przedstawiający wilkę na łosich nogach z podwiniętym lisim ogonem. W latach 1660-1773 działała tu misja jezuicka kolegium w Pińsku, ufundowana przez Mikołaja Rosochackiego. W 1768 roku decyzją Sejmu tutejsze dobra nadano wojewodzie wileńskiemu Michałowi Kazimierzowi Ogińskiemu w nagrodzie za rozpoczęcie budowy kanału, nazwanego później jego imieniem. W 1874 roku rząd carski nadał posiadłość gubernatorowi mińskiemu Tokarewowi, co wywołało tak zwaną sprawę łuchiszyńską. Na mocy przywilejów nadanych jeszcze przez wazów tutejsi mieszczanie mieli prawo wieczystego użytkowania gruntów, co potwierdził rząd rosyjski w 1828 roku. Tokarew natomiast wcielił ich ziemię do majątku rządowego. Mimo represji mieszkańcy Łuchiszyna nieustępliwie walczyli o swoje prawa, docierając aż do centralnych władz w Petersburgu, które rozstrzygnęły ostatecznie sprawę na ich korzyść. Po wydaniu przez cara ukazu o tolerancji religijnej, miejscowa ludność w połowie XIX wieku, siłą nawrócona na prawosławie, masowo wróciła do katolicyzmu. W 1921 roku aż 90% ludności deklarowało wyznanie katolickie, narodowość polską. Łuchiszyn był wówczas na Polesiu jedną z nielicznych polskich wysp etnicznych i ważnym sanktuarium maryjnym. Kościół katolicki pod wyznaniem świętych Piotra i Pawła z lat 1907-1909 w okresie powojennym był nieprzerwanie czynny. Jest to budowla z nietynkowanej cegły, złożona z nawy na planie prostokąta, pięciobocznego prezbiterium i dwóch zakrystii. W fasadzie czterokondygnacyjna wieża nakryta spiczastym dachem. Ściany wzmocnione są masywnymi szkarpami. Elewacje dekorowane ostrołukowymi portalami, oknami, niszami, zębatymi szczytami i fryzem. W drewnianym ołtarzu głównym znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Królowej Polesia z datą 1633 w bogatej metalowej sukience. Według tradycji obraz przywiózł do Łuchiszyna oficer w służbie szwedzkiej niejaki Hawaburda. Mieszczono go w drewnianym kościele fundowanym w 1634 roku przez Stanisława Radziwiłła. Ze względu na obecność łaskami słynącego obrazu ustawa z 1667 roku zwalniała place i grunty kościelne w Łuchiszynie od wszelkich podatków. W 1866 roku kościół przejęli prawosławni, którzy przenieśli go na cmentarz. Tam spłonął w 1897 roku. Po 1918 roku duchowni prawosławni nie chcieli wrócić cudownego wizerunku. Uczniowie miejscowej szkoły wykradli go wówczas i zawiesili w nowym kościele. Przez wiele lat po wojnie proboszczem łuchiszyńskim był ofiarny kapłan ksiądz Stanisław Ryszko, zmarły w 1984 roku. Napisana przez niego kronika parafii jest jednym z najciekawszych dokumentów życia kościoła utajonego. Przez jakiś czas proboszczem kościoła był też późniejszy kardynał Kazimierz Świątek, który w 1997 roku koronował obraz koroną papieską. Chyba ostatnim punktem naszej dzisiejszej podróży będzie miasteczko Gudogaj w rejonie ostrowieckim na Grodzieńszczyźnie. Znajduje się tu kościół pod wyznaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, fundowanym wraz z klasztorem karmelitów w 1764 roku przez właściciela miejscowych dóbr oboźnego połockiego Józefa Wojny i jego żonę Ludwikę Sulistrowskich. Klasztor skasowały władze carskie w 1832 roku. Kościół otwarto ponownie w 1878 roku i odtąd był nieprzerwanie czynny. Jest to drewniana budowla barokowa na planie prostokąta na obu szczytach dachu sygnaturki. Wewnątrz drewniane ołtarze z końca XVIII wieku oraz cudowny obraz Matki Bożej Gudogajskiej. Obok kościoła czworoboczna wieża dzwonica z dachem namiotowym. Obraz Matki Bożej Gudogajskiej pochodzi najprawdopodobniej z XV wieku. Jest to ikona typu Eleusa. Znaleziona w pobliskim lesie, została przez miejscowego pustelnika umieszczona w jego kaplicy. Miejscowi mieszkańcy, wzywając stoiennictwa Matki Bożej Gudogajskiej, doznawali wielu łask od Boga. W XVI wieku można już mówić o miejscowym kulcie. W roku 1734 pierwszy nad ikoną powierzono zakonowi karmelitów bosych. Bośni Połocy, Józef Krzysztof i Ludwika Anna Sulistrowskich wojnowie fundowali dla zakonników klasztor i przekazali kościół, do którego został przeniesiony cudowny obraz. Wraz z przybyciem karmelitów bosych zaczął się rozwijać kult Matki Bożej Szkapleżnej, a samo uroczyste wspomnienie w dniu 16 lipca stało się głównym odpustem w Gudogaju. Każdego roku coraz to większe rzesze wiernych gromadziły się wokół cudownej ikony Matki Bożej Szkapleżnej w świątyni jej poświęconej. Niestety czas rozbiorów Rzeczypospolitej, a następnie kasata klasztorów w Gudogaju przerwały rozwój kultu. W roku 1832 kościół gudogajski został zamknięty, a cudowna ikona przeniesiona do kościoła parafialnego w Oszmianie, gdzie przebywała do roku 1907. Po uroczystym przeniesieniu na powrót do świątyni w Gudogaju szybko odnawia się kult Matki Bożej Szkapleżnej, zwłaszcza w okresie międzywojennym. Lata po II wojnie światowej, naznaczone ograniczeniami w publicznym wyznawaniu wiary, odbiły się negatywnie na sanktuarium, chociaż kult nie został zniszczony. W okresie perestrojki Gudogaj na powrót odżywa. W 1990 roku do sanktuarium po 158 latach wracają karmelici bosi, którzy od razu podjęli się dzieła odnowy kultu Matki Bożej Szkapleżnej. Obecnie każdego roku odpust kurci Matki Bożej Szkapleżnej 16 lipca gromadzi ponad 5 tysięcy wiernych. Pod wpływem licznych próśb wyrażanych przez świeckich i duchownych podjęto intensywne starania o koronację wizerunku Chrystusa i Marii w cudownej ikonie koronami papieskimi. Zostały przygotowane korony, które 18 października 2003 roku w Watykanie pobłogosławił święty już papież Jan Paweł II. Kongregacja do spraw kultu Bożego Dyscypliny Sakramentów wydała następnie stosowne zezwolenie na koronację od dnia 18 maja 2006 roku. Obraz został koronowany papieskimi koronami 15 lipca 2007 roku przez kardynała Kazimierza Świątka. Na tym, szanowni państwo, dzisiejszy projekt zapraszamy na Białoruś w dobie końca. Przypomnę, że w studiu był Jerzy Kuźmicz, podróżowaliśmy dzisiaj po sanktuariach maryjnych. Dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania naszych kolejnych audycji.
Słuchają państwo Radia Białoruś.
Rozwój każdego państwa w jakim stopniu zależy od rozwoju gospodarki. Nawiązując do ostatnich wiadomości o gospodarce białoruskiej, dowiedzą się państwo za chwilę. Doświadczenie Białorusi w rozwoju transgranicznego handlu towarami zostało zaprezentowane na międzynarodowym szczycie e-commerce Globe Pakistan Summit 2025, zorganizowanym przez Ministerstwo Handlu Pakistanu. O tym poinformowano służbie prasowej Białoruskiej Uniwersalnej Giełdy Towarowej. W przedsięwzięciu wzięli udział przedstawiciele Białorusi, Kazachstanu, Pakistanu, Turcji i Uzbekistanu. Stronę białoruską reprezentował szef zarządu do spraw zagranicznej działalności gospodarczej Białoruskiej Uniwersalnej Giełdy Towarowej Jarosław Kowalczuk. Według niego główne cechy charakterystyczne systemu handlu giełdowego utworzonego na Białorusi to pełna cyfryzacja wszystkich procesów biznesowych, orientacja na eksport, szeroki asortyment towarów i rozległa geografia partnerów handlowych. Dziś za pośrednictwem platformy giełdowej białoruskie przedsiębiorstwa mogą handlować z firmami z 82 krajów świata, zagrając rocznie ponad 500 000 na transakcji. Przy tym każda taka transakcja koniecznie kończy się płatnością fizyczną dostawą towaru, podkreślił Jarosław Kowalczuk. Współpraca z Pakistanem rozwija się na dwóch płaszczyznach. Współpraca z przedstawicielami pakistańskiego biznesu w celu przyciągnięcia ich do obrotu giełdowego oraz współpraca z pakistańską giełdą towarową w zakresie wymiany informacji, doświadczeń i technologii, dodał przedstawiciel Białoruskiej Uniwersalnej Giełdy Towarowej. W handlu zagranicznym są obserwowane pozytywne tendencje. O tym powiedziała szefowa Departamentu Prognozowania Handlu Zagranicznego Ministerstwa Gospodarki Białorusi Julia Zubar. Eksport towarów i usług w ciągu 5 miesięcy 2025 roku przekroczył wskaźniki z podobnego okresu 2024 roku o 0,4%. Wzrost został zapewniony dzięki usługom, których eksport wzrósł o 15,7%, czyli prawie o 600 milionów dolarów. Głównymi czynnikami wzrostu eksportu usług były transport i budownictwo, podkreśliła przedstawicielka Ministerstwa Gospodarki. Eksport towarów spadł natomiast o 3,1%, czyli o 500 milionów dolarów. Jak poinformowała szefowa Departamentu Prognozowania Handlu Zagranicznego Ministerstwa Gospodarki Białorusi, dostawy do krajów Afryki wzrosły o 1,6 razy, Ameryki Łacińskiej prawie o 1,7 razy, Azji Południowo-Wschodniej i Środkowej o 25%. Zmniejszenie importu na tle wzrostu eksportu w maju 2025 roku pozwoliło wyjść na dodatnie saldo handlu zagranicznego 81 milion dolarów i zmniejszyć deficyt handlu zagranicznego do 800 milionów dolarów, dodała Julia Zuber.
Sztuka narodowa jest jedną z najbardziej znacznych płaszczyzn kultury Białorusi. Z czasów odległych, począwszy od ustroju pierwotnego, gromadziła ona tradycje i tajemnice, wzbogacała i doskonaliła folklor i wyroby rzemieślników. Mistrzowe rzemiosła tworzyli dzieła sztuki, żeby poczuć przyjemność estetyczną zarówno podczas ciężkiej pracy, jak i odpoczynku. Współcześnie Białorusini śpiewają dawne piosenki, a w życiu codziennym preferują tkaniny i wyroby wykonane przez ludowych rzemieślników. Rozwój kultury białoruskiej rozpoczął się jeszcze w czasach przedchrześcijańskich wraz z wynalezieniem ceramiki, tkactwa, sztuki ornamentu. Przyjęcie chrześcijaństwa, dawszy silny bodziec do rozwoju duchowego narodu, sprzyjało rozwojowi malarstwa, sztuki jubilerskiej i zdobniczej. Wśród niezliczonej ilości gałęzi kultury narodowej należy wymienić najbardziej znaczące i charakterystyczne dla Białorusi. Po pierwsze, należy wskazać strój narodowy. Tradycyjne ubranie narodowe Białorusinów to jaskrawe wydarzenie, a także rapsodyczny i samodzielny wytwór kultury materialnej wschodniej Europy. Przez wieki kobiety tworzyły, wzbogacały i zdobiły stroje narodowe. Wymagało to wielkiej pracy, wielkiego mistrzostwa i dobrego gustu. Ubiór mieszkańca wsi był wzorem z szaty doskonałej i efektownej. Dlatego został utrwalony w narodowych melodiach i plastyce tańca starożytnego. Zjawiskiem szczególnym jest to, że na wesela, święta religijne, do pracy na roli, a także na ostatnią posługę, pogrzeb, Białorusini od wieku zakładali uroczysty strój w białym kolorze. Białe sukno tkane było w warunkach domowych, następnie zdobione cudownym ornamentem, co miało spełniać określone cele. Ubraniem, a dokładniej określoną sztuką zdobienia, podkreślano przynależność do rodziny, miejscowości, a nawet kraju. Kraju, w nazwie którego wyraźnie słyszymy niezmiennie brzmiącą biel – Białoruś. Następną odrębność białoruskiej kultury narodowej stanowią ręcznie wyplatane wyroby ze słomy. Te wytwory stanowią swoistą wizytówkę Białorusi. Złote słomki, splecione z winnymi dłońmi robotnic, mienią się kolorami słońca i tworzą prawdziwy cud. Zwyczajne tworzywo nabiera innego życia. Zamienia się w zwierzęta i ptaki, kuferki, naczynia, carskie wrota cerkiewnych ikonostasów. Natomiast w długie zimowe wieczory ta słoneczna piękność ogrzewała wnętrza wiejskich chat, przynosiła radość dzieciom i dorosłym. Staranna praca wprawnych rzemieślników, bogate dziedzictwo muzyczne i pieśniarskie, literatura istniejąca w niepiśmiennym obiegu, to wszystko świadczy o nadzwyczaj wysokim duchowym i intelektualnym potencjale narodu białoruskiego. Obecnie te wspaniałe dzieła można podziwiać nie tylko w muzeach i na scenach teatrów. Wciąż istnieją w świadomości ludzi, zaś współcześni artyści tworzą nowe arcydzieła.
Dzień dobry, z informacją o wiadomościach kulturalnych w studiu Juina Sabalewska. Krótko o niektórych wydarzeniach. W ramach festiwalu Bazar Słowiański w Witebsku 11 lipca odbędzie się międzynarodowa konferencja poświęcona rozwojowi wspólnej przestrzeni kulturalnej i informacyjnej Federacji Rosyjskiej i Białorusi. W wydarzeniu biorą udział dziennikarze 14 krajów, w tym z Białorusi, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Francji, Ukrainy, Niemiec i innych, a także prelegenci, politolodzy, eksperci, posłowie i osobistości kultury. Wynikiem wydarzenia będzie uchwała zawierająca konkretne inicjatywy dla państwa związkowego. Narodowy Muzeum Sztuki Republiki Białoruś wziął udział w międzynarodowym projekcie wystawienniczym Walentyn Serow 160. rocznicy urodzin w Państwowym Muzeum Sztuki w Nowosybirsku. Wystawa obejmowała ponad 80 malarskich i graficznych arcydzieł artysty, charakteryzujące jego dziedzictwo we wszystkich gatunkach i różnorodności stylistycznej. Integracyjny projekt artystyczny Wasilija Зенко «Dziedzictwo architektoniczne. Kropki» można zobaczyć w Narodowym Muzeum Sztuki. Koncepcja projektu artystycznego opiera się na idei ożywienia utraconych dzieł monumentalnej architektury Białorusi w autorskim malarstwie Wasilija Зенки. Każdy z 10 dotykowych obrazów opiera się na zachowanych obrazach i opisach budynków sakralnych w różnych częściach kraju, które zostały zbudowane w okresie od 1623 do 1893 roku i nie przetrwały do dnia dzisiejszego.
Września 1517 roku odbyło się wielkie wydarzenie w historii Białorusi. W tym dniu ujrzała świat pierwsza drukowana książka w języku starobiałoruskim. Wydał ją Franciszek Skaryna w czeskiej Pradze. Prekursor drukarstwa białoruskiego wiele podróżował po Europie, pobierając różne nauki. Studiował na Uniwersytecie w Krakowie, wspaniale zdał egzaminy na stopień doktora medycyny na Uniwersytecie w Padwie. Między innymi w tym, jednym z najstarszych uniwersytetów świata, jest Sala 40, gdzie zostały umieszczone portrety najbardziej wybitnych osób, które studiowały bądź wykładały na tej uczelni. Wśród nich znalazł się i nasz rodak, Franciszek Skaryna. Pierwsze swoje książki Skaryna przetłumaczył i wydał w Pradze. W czeskiej stolicy pamięć drukarza została uszanowana przez tablicę i pomnik, podobnie jak i w Wilnie, gdzie kontynuował swoją działalność drukarską. Książki Skaryny w swoim czasie były znane w różnych krajach Europy. Dzisiaj również są pieczołowicie przechowywane w bibliotekach i muzeach Białorusi, Polski, Czech, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Rosji, Danii i Niemiec. Oczywiście, że szczególnie czczą pamięć Franciszka Skaryny Białorusini. Pomniki znanemu rodakowi zostały postawione w różnych miastach kraju. Na jego cześć zostały nazwane ulice, biblioteki, uczelnie, Szkoła Białoruska w Wilnie, Biblioteka Białoruska w Londynie, Towarzystwo Języka Białoruskiego, a także Nagrody Państwowe Białorusi, medal i order.
Słuchają Państwo Radia Białoruś.
Jakiej muzyce został poświęcony dzisiejszy Dziennik Muzyczny Czas na Muzykę? Wkrótce się dowiemy. Zapraszam do wysłuchania i życzę przyjemnych wrażeń.
Muzyka na falach Radio Białoruś.
Witam słuchaczy serdecznie i zapraszam na koncert zespołu ludowego Biasieda. Бесіда то заслужений колектив Республіки Білорусь, зеспіл музики людової, панствової, телевізії і радіо Республіки Білорусь під керівництвом композитора, артиста людового Республіки Білорусь Леоніда Захлевного. Знаний широкій публічності з пісенок для молодих «Чарка на пасашок», «Зауш, ойче, конь», «Ох, вішнє», «Чекаме на чебє», «Марися», «Дзвоньонце дзвони» і вєлі інних. Дінькі бєсєді, білоруська пєсень знана єст в Європі і Азії.
Вішаринка, вішаринка, за хвілінка й хвілінка, пролітають у бесіді, збираються сусіді. Вішаринка, вішаринка,
поцілуй мені, дівчинко,
хоче хлопець подивіться, як успихне молодиця.
Лєся, лєсь, ти мені не лєсь, отшапіся від мене, ти хороший єсть, запаваю я.
Хлопчинка.
І потанчить можна волю, і не скардиться на долю. Вішаринка, вішаринка, скажуть хлопець і дівчинка, до сусідки залясаться, бицем з дорожки кататься.
Ох, лєся, лєся, мені не лєся, шапіся від мене, ти хорошу весь, запаваю. Девку запрошає і до дому не спішає. Хлопець девку запрошає і до дому не спішає. Ох, лєсь, лєсь, до мене не лєсь, шапіся від мене, ти хорошу весь. Запаваю я, покохаю я, а у тебе ревнива жонка і у мене сім'я.
Запаваю.
прибытку у хаті, ні мало, ні много, що подводі тяги, і буде вам кривди ще й за твої, коли пошанцує на годи подвої. Бувайте здорові, живіть багато, а ми від'їжджаєм додому до хати, а ми від'їжджаєм додому до хати.
Ми пісенки виконанню Зеспову Людовего «Бясіда».
Міцкевич і Купала у духовому діалогу «Под небом ойчистим». Новогрудчизна. Хто кедикольвек познав те нарочий законтек свята, вілякротні описиваний і опеваний, не може о нім вспомніч без сентименту. Лагодний краєобраз, спокійні характери і сердечність мешканців. Вщерод народовощі, учисканих через заборців, панувала атмосфера взаємної толеранції, в которой виховало ще віля поколінь білорушинов, поляков, литвинов, росіян, жидов, татаров. Новогрудчизна, заощі і в'язинка. То для Міцкевича і Купали поетицька колемка, альма-матер, родинне гнездо, їх генетичне поле духової і фізичної пресчені. Гвязда Адама заблисла на небі в ноць вігілійну, найдлужшу ноць в року. Гвязда Янки заблисла в найкрутшу ноць черцову, де в лєще квітнув щенщем попроче. Є ще вінкше враження буджі загадковощих смерчі. Обидва стали ще офірами в тим самим очинку часовим, в яким ще уроджіли. Кожен донжив до замкнення особистого кола, а в паже обрамовує праві ідеальні рочний календаж. Дві епохи дав у людськощі двох поетів-титанів, які започаткували два романтичні нурти в польській і білоруській літературах. І те два початки б'ємо з одного жрудла історичного, ім'я якого парнас новогрудсько-німінський. В огульній гармонії свята Міцкевич і Купало символізують найвіншу прояв духа в нашому краю. Творять єдин великий свят духовий. Дійсно, маємо підстави до ствердження, що Міцкевич і Купало є взоровим прикладом білорусько-польських культурово-літературних пов'язань, естетично найчистших, політично уміркованих. Купало високо оцінює польську літературу, удаючи її переваги в порівнянні з іншими, бо знайдував в ній то, чого шукав – ідея вольності і неподлеглості, аби можна було людьми зватися. У Купалі, як і у Міцкевичу, писано і розправляно вірі і розмаїті, об'єктивні і суб'єктивні. Правда і кламство до дійсно тривають в стані вальки.
Лато на радіо Біаворуш.
Jesteście Państwo na falach Radia Biaworuś. Codziennie przez 24 godziny opowiadamy o życiu naszego kraju. Zapraszamy słuchać nas za pomocą satelity na falach FM w internecie. W 9 językach: białoruskim, polskim, rosyjskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, chińskim i arabskim. Rozgłośnie Biaworuś to program informacyjny, analityczny, poznawczy, rozrywkowy dla osób myślących i dociekliwych. Jest to wspaniała okazja dla Państwa dowiedzieć się o wszystkim, co się dzieje na Białorusi. Zawsze aktualne informacje naszym hasłem. Bądźcie z nami, bądźcie z Białorusią. Szczegóły na stronie www.radiobelarus.by.